przed mikrofonem Paweł Błędowski. Dzisiaj w Datowniku wracamy do rozmowy z doktorem Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Temat tej rozmowy to rzecz jasna odzyskanie niepodległości przez Polskę i wszystkie problemy, jakie wówczas piętrzyły się przed ojcami naszej niepodległości.
Komitet Narodowy Polski jest uznany przez sojuszników za państwa entanty, za naszą przedstawicielstwo, za polskie przedstawicielstwo.
Za naszą reprezentację, tak.
Tak, dzięki niemu z Francji, z Kanady, z Ameryki, z Brazylii docierają do miejsc formowania się we Francji polscy żołnierze, tworzy się armia, słynna armia generała Hallera, bo Haller przebija się pod Rarańczą, słynny bój pod Rarańczą w 18 roku, to w zimie 18, to jest jego
zimowa bitwa.
Tak, to jest zimowa bitwa, to jest takie przebicie się przez front rosyjsko-austriacki. Jego brygada, druga brygada Legionów przebija się przez front, bo to jest jak gdyby odpowiedź na tą haniebne ze strony Austriaków i Niemców oddanie ziem polskich pod nowe, tworzące się państwo ukraińskie. No, my jesteśmy tacy wasi sojusznicy, że nas tak żeście sprzedali, no to nie ma co z wami więcej rozmawiać. Haller dociera do Francji. Tu staje się głównym dowódcą wojsk polskich formujących się na tym terenie i to generał Haller przyprowadza potem w 19 roku na polskie ziemie no prawie 80 tysięcy doborowego wojska.
To jest błękitna armia tak zwana.
Błękitna armia. Dlaczego błękitna? Bo akurat wtedy mundury francuskie są błękitne. Powiem, że pod względem takim militarnym, uzbrojeniowym mamy regularną armię, doskonale wyszkoloną i wyposażoną w to, co jest wtedy najnowocześniejsze w czas końca I wojny światowej. Żołnierze generała Hallera posiadają broń francuską oczywiście, karabiny Lebel lub karabiny Berthier, karabiny maszynowe systemu Hotchkiss, Chauchot, to jest taki karabin, już są ręczne karabiny maszynowe, już się wprowadza, on nie jest zbyt udany, ale to jest taka nowinka czasu pierwszej wojny światowej, jest doskonała artyleria francuska lekka, te armaty systemu Schneider, to jest bardzo szybkostrzelne działo, jak dobrze pójdzie, to tak 15 strzałów na minutę. Francuzi go bardzo dobrze z niego korzystają, oczywiście jest artyleria ciężka. Są pierwsze czołgi na rzecz Polski, przybywają najnowocześniejsze w tym czasie czołgi lekkie Renault FT-17. To są czołgi pierwszej wojny światowej, to jest czołg lekki. On ma małą prędkość, tam około 7-9 km na godzinę, ale dla piechoty wystarczające. Na czas pierwszej wojny idealny. Przybywają samoloty również najnowocześniejsze w tym czasie. Dostajemy od Francuzów samoloty typu Spade. Bardzo dobra konstrukcja końca pierwszej wojny światowej, a więc mamy tą koniunkturę powiedzmy uzbrojeniową, że w porównaniu z powstaniem czy styczniowym.
Mamy zaplecze, prawda?
Mamy zaplecze to uzbrojeniowe nowoczesne. Do tego dochodzą oczywiście polskie misje wojskowe, które starają się zdobyć dla nas sprzęt wojskowy z różnych tutaj kierunków, francuskiego, ale i też włoskiego, bo jak odzyskujemy tą niepodległość, to powolutku się ta armia polska otwiera i trzeba sobie powiedzieć, że no, to wszystko, ta cała zbiorowość. No i oczywiście pierwsza wojna światowa, październik, listopad 1918 roku, wszyscy czują, że to już jest koniec. Na froncie zachodnim Niemcy nie są pokonani, ale się cofają. Cofają Amerykanie, którzy weszli do wojny w 17 roku, coraz większą stanowią potęgę i wsparcie. Wykrwawione armie francuskie i brytyjskie mają wielkie wsparcie w Amerykanach, młodych, nowych żołnierzach, którym już Niemcy nie mają jak się przeciwstawiać. Armia niemiecka się cofa. 11 wstępuje z rozejm, zawieszenie broni. Tutaj w Compiègne niemiecka delegacja postanawia, że kończy wojnę. Nie na bezwarunkowych warunkach, bo potem mamy traktat wersalski. 19 roku, ale wojna na froncie zachodnim się kończy. Na froncie wschodnim jest troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj akurat Niemcy wygrali. Wygrali, posunęli się bardzo daleko, zawarli z bolszewikami traktat brzeski. Są daleko, daleko na wschodzie, no ale muszą się z tych terenów wycofać.
I tak muszą wracać.
I będą wracać. I oni właśnie wracają tutaj przez Lubelszczyznę, bardziej przez naszą wschodnią tutaj Lubelszczyznę, Chełmszczyznę, wracają najkrótszymi drogami tutaj na Prusy Wschodnie. Na Prusy Wschodnie, które stają się tych jego obszarów, ale to rozprzężenie października powoduje, że u nas w Polsce mamy tą namiastkę władzy politycznej, jaką jest Rada Regencyjna. Rada Regencyjna podporządkowana okupantom, ale jakaś namiastka jest. Rozprzężenie październikowe powoduje, że tworzy się już sztab generalny z generałem Rozwadowskim. Nasze wojsko nie jest duże, no bo ma niestety tą opinię w Polnische Wehrmacht, tą opinię jak gdyby przy okupancie, przy okupantach. Tak. Ale w ciągu kilku tygodni pomiędzy październikiem a listopadem jego stany się powiększają. Rekruci wchodzą. My nie mamy też uzbrojenia dla nich, bo tu okupant nie daje nam sprzętu. Nie mamy, możemy mieć wyposażenie, co ciekawe, umundurowanie, gorzej...
Ale gorzej z bronią.
Ale z bronią. Ale ten Polnische Wehrmacht, polska siła zbrojna jest tu w Polsce. To rozprzężenie powoduje, że w różne kierunki polskie pułki, czy kompanie, czy bataliony jadą, żeby jak gdyby osłaniać, czy tworzyć, jak gdyby umacniać polską tutaj własność. Do Krakowa, do Lublina przybywa drugi batalion drugiego pułku z majorem Smorawińskim, Mieczysławem Smorawińskim, słynnym naszym dowódcą lubelskiego, później generałem zamordowanym w Katyniu. Słynny Mieczysław Smorawiński tutaj dociera w listopadzie. Tu w Lublinie działa słynny, no słynny, jeszcze bardziej słynny, generał Stanisław, wtedy jeszcze porucznik, Stanisław Sosabowski.
Sosabowski, tak jest.
Słynny dowódca pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, nasz najlepszy dowódca spadochronowy. Brytyjczycy to powinni do tej pory myśleć, jak mu tu pomnik i stawiać. I druga sprawa, jak przeprosić za to, co oni mu zrobili przez te lata.
A no właśnie, o tym też się dzisiaj już nie pamięta.
Lata, szczególnie czasu bitwy pod Arnhem 1944 roku. Ale generał Sosabowski, będąc na rekonwalescencji w Lublinie, działa w kierunku rozbrojenia oddziałów ukraińskich, które stacjonują na obecnym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w starych budynkach. Udaje się jak gdyby ich przekonać, żeby jechali do siebie. Otwieramy, tutaj jest otwarta droga przez krakowskie przedmieście w kierunku na naszą stację kolejową, żeby tam oczywiście tylko pociągi ich wywiozły do siebie. No, bo inaczej walka z tymi Ukraińcami tutaj z jednym z pułku, bo to jest pułk austriacki, ale ma całą swoją obsadę ukraińską, no byłaby dla nas bardzo ciężka i bardzo krwawa. I Lublin staje się już na początku listopada 18 roku wolny od okupanta. Okupacja austriacka jak gdyby przestaje istnieć już koniec października, początek listopada 18 roku. Austriacy po prostu chcą wracać do domu. Wiedzą dobrze Austriacy i Węgrzy, że jest już koniec.
Nie mają tutaj czego szukać dalej, tak.
No, chcą wracać do siebie. Wiedzą dobrze, że to do niczego nie doprowadzi. Tutaj już jest koniec. Twierdza w Dęblinie już pod koniec października jest opanowana przez oddziały wartownicze i tutaj przejmują twierdzę dęblińską i ten cały obóz, bo tutaj prawie twierdza to prawie obóz warowny, który może pomieścić całe tutaj armię do działań tu jak gdyby zaczepnych, więc trzeba fortecę też przejąć. No i tak powoli polska władza i oczywiście tworzy się rząd ludowy, no rząd socjalistyczny premiera Daszyńskiego
gdzie, tak.
Tak, gdzie w skład jego wchodzi siła zbrojna i te bataliony polskie, które przybyły z Warszawy, pomimo że na początku sytuacja jest troszeczkę ostra, bo jest jak gdyby taka jak gdyby słowna przepychanka nad brzegiem naszej Bystrzycy, bo po jednej stronie stoją formacje Polskiej Organizacji Wojskowej, a po drugiej stronie stoi Polnische Wehrmacht, a więc Polacy w służbie Rady
Wcieleni siłą, tak.
Tak, wcieleni do tych formacji, ale no, na szczęście nie mamy walk bratobójczych i to trzeba się cieszyć. Nie toczymy walk Polacy przeciwko Polakom, chociaż wiemy dobrze, że w czasach I wojny światowej na pewno tak się zdarzało, ale to nie jest z naszej winy, tylko tak. To jest praca okupanta. Okupanta, zaborcy. Tak wygląda ten pierwszy czas odzyskania niepodległości i około 10 listopada wieczorem przybywa tutaj Józef Piłsudski do Warszawy w godzinach nocnych.
Pociągiem?
Pociągiem, bo pociąg jest specjalny dla niego przygotowany. Jeden wagon, jedna lokomotywa. W Berlinie już jest rewolucja, powiedzmy rewolucja komunistyczna, więc ta najbardziej dla nas niebezpieczna. Niemcy go wypuszczają, żeby no, też jak gdyby zabezpieczyć się tutaj na wschodzie. No, mają na pewno z nim ustalenia różne. I tutaj jest ta sprawa spokojnego rozbrajania formacji niemieckich.
A poza tym wiedzą, że Piłsudski nienawidzi Rosjan, więc w kontekście tej rewolucji berlińskiej to wszystko ma sens.
Ma sens, oczywiście. Piłsudski przybywa, no jeżeli go wypuszczają, to na pewno jakieś układy są prowadzone. On przeciwko Niemcom nie prowadzi żadnych działań, bo powstanie wielkopolskie jest powstaniem Wielkopolan tylko i wyłącznie. I to jest ich praca. Oni o wiele bardziej znają złe strony Niemców. W kolejnej, powiem, kolejny serial, chyba jeden z najciekawszych, najładniejszych naszych seriali o walkach Wielkopolan, a więc Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy.
Europy. Tak jest.
To jest bardzo ładny serial. W ogóle my mamy w czasach PRL-owskich, zapominamy, że niektóre seriale były bardzo ciekawe, bardzo ładne. Też mamy bardzo ładny serial Polonia Restituta, też jest kilkuodcinkowy. On właśnie opowiada, no trzeba by było sobie go trochę unowocześnić, bo wiadomo, cenzura tutaj działała, ale też mamy postacie i Dmowskiego, i Piłsudskiego, i Paderewskiego. A więc marszałek, no powiedzmy marszałek Piłsudski, czy komendant Piłsudski przybywa do Warszawy 11 listopada Rada Regencyjna przekazuje mu całość władzy wojskowej, a kilka dni później przekazuje mu władzę cywilną. Tworzy się nowy rząd i rząd oczywiście socjalistyczny. No to jest odpowiedź przeciwko tej nawale no, komunistycznej, chociaż socjalizm polski to jest co innego. Polski niepodległościowy nie ma nic wspólnego z komunizmem, bo komunizm jest bezpaństwowy, internacjonalistyczny, a nie mówiąc już o tym, że komunizm sam w sobie jest zbrodniczy. Każdy, kto przeżył, no myśmy akurat przeżyli, pan redaktor chyba też pamięta co nieco i Polacy tutaj, lublinianie też pamiętają, co to jest komunizm, no w tej wydaniu powiedzmy PRL-owskim, ale w tym wydaniu proletariackim 18, no to jest to samo co stalinizm. To samo co stalinizm. Mordy, wycinanie, praktycznie likwidowanie wszelakich przeciwników politycznych, domniemanych i niedomniemanych. Więc praktycznie...
Także we własnych szeregach, dodajmy.
Tak, martyrologia i różnych narodów. I to, kto przeżył komunizm w tym czasie, Węgrzy przeżyli na przykład.
Tak.
I Węgrzy się wyciągnęli z tego, wiedzieli dobrze, co to znaczy. Co to znaczy.
Francuzi jeszcze w latach 60. XX wieku nie bardzo wiedzieli, co to znaczy, bo zachłystywali się komunizmem.
Francja i Włochy nawet współcześnie nie wiedzą nic na temat komunizmu. Są tam partie komunistyczne, zachwalania różnych tutaj przedstawicieli i władzy. Często ludzie w tamtych krajach, no mam nadzieję, że nikt w Polsce o zdrowych zmysłach nie chodzi ze słynnym bohaterem w berecie, a więc z brodą, takim, który się nazywa Che Guevara. To już jest naprawdę koniec końca. To jeden z bardziej niebezpiecznych rewolucjonistów kubańskich, którego nawet Fidel Castro wolał wyekspediować tam do Argentyny, żeby już tam, no i tam skończył, z Argentyny do Boliwii, bo on jest Argentyńczykiem był, gdzie skończył smutno swoją działalność. A więc, ale to jest lata 60., ale takich komunistów jak, no niestety, Feliks Dzierżyński z polskiej szlachty, ale oddany Leninowi do końca, no twórca słynnej ČK, a więc Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, to taka ładna, długa nazwa, bardzo niebezpieczna organizacja, z której później zmieniono nazwę na GPU albo na, i następnie na NKWD. NKWD, a więc komunizm ma w sobie jeszcze wielki aparat terroru, tego cywilnego, tego wojskowego, więc o tym możemy opowiadać i tutaj też powiem, że Heller, Niekricz, tacy dwaj autorzy, ja pamiętam, że ja mam jeszcze takie książki, które tata mój Stanisław Paluch przynosił z Kulu, kiedy na Kulu w latach 80. one w drugim obiegu
krążyły.
Krążyły, można było je nabyć. Tak samo jak pamiętniki Piłsudskiego i wspomnienia. Też na takim powielaczu produkowane, na takim malutkie literki, co teraz to by trzeba było może szkło powiększające używać, ale tak się wtedy próbowało tą nową historię budować. Ten katolicki nasz Uniwersytet Lubelski stanowi jak gdyby no też taką jak gdyby skałę na tej fali komunistycznej. Mm-hmm. No, skałę morza, w morzu komunizmu, gdzie starano się tą historię prawdziwą opowiadać w latach 80.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, bo jak to się stało, czasami się nad tym zastanawiam, że ci sami ludzie, którzy tak pięknie walczyli o niepodległość, mimo że różnili się tak mocno poglądami, później tak bardzo w dwudziestoleciu międzywojennym się skłócili, czy może odwrócę pytanie, skoro tak kłócili się w dwudziestoleciu międzywojennym, dlaczego potrafili stanąć na wysokości zadania wtedy, kiedy to było ważne?
No to trudne pytanie, ale my chyba mamy to do siebie. Panie redaktorze, to jest dziwne. Teraz jak się ogląda no, telewizję, no, to jest dla mnie straszne. Jest taka walka polityczna już naprawdę na noże, jak już tam powiem, powiedzmy tak dość delikatnie. No walka idzie na noże, a my to teraz widzimy, w ogóle widzimy w telewizji, w mediach internetowych, w radiu, to my widzimy. Wtedy, w tych czasie z pewnością też była walka polityczna, tylko Polacy to raczej widzieli poprzez jakieś wiece w swoim otoczeniu, no i prasę, i prasa. Mm-hmm. Głównie praca różnych torłamów politycznych prowadziła swoją własną narrację. I, no, i tak samo jak i dzisiaj, taki wtedy trzeba mieć pewien ogląd, trzeba badać, trzeba sprawdzać, kto kogo nie kłamie, bo każdy prowadzi swoją propagandę i każdy będzie troszeczkę, mówiąc kolokwialnie,
naginał fakty, tak.
Naginał fakty, a więc trzeba być, powiedzmy, jeżeli się chce być tutaj obywatelem polskim i działać, powiedzmy, w wyborach, znaczy działać, iść do urny wyborczej i w wyborach brać udział, no trzeba się orientować, bo też Polacy po prostu na tą nagonkę jednych na drugich odpowiadają tym, że machną na to ręką i stąd mamy bardzo czasami słabe frekwencje wyborcze. Wtedy tak samo było, wtedy tak samo była bardzo silna jak gdyby taka walka między różnymi grupami politycznymi.
Polaryzacja, tak.
Polaryzacja, tak, jak to się tak ładnie mówi, polaryzacja. Jedni zwalczali drugich. Tutaj z jednej strony obóz Piłsudczyków, z drugiej strony obóz tutaj narodowy, ludowy.
Ludowy też, tak.
Ludowy, a więc... A co ciekawe, jak przyszła okupacja niemiecka, to znowu w konspiracji, trzeba sobie jasno powiedzieć. Wszystkie ugrupowania polityczne jak jeden są w delegaturze rządu.
Tak.
I tworzy się podziemny parlament i wszyscy są wspólnie.
Bardzo panu dziękuję za ten niezwykle intrygujący, historyczny wykład. Moim gościem był dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.